W dzisiejszym odcinku Ludzkiego Gadania dowiecie się Państwo w końcu, co będzie z tą inflacją.
Ludzkie Gadanie. Podcast o ekonomii i wolności.
Dzień dobry, Mateusz Benedyk. Zapraszam do wysłuchania kolejnego Ludzkiego Gadania, podcastu o ekonomii i wolności. Dzisiaj jest ze mną Przemysław Rabka. Witaj, Przemku.
Cześć, Mateusz. Witam Państwa.
Przemek jest ekonomistą związanym z Instytutem Misesa. Jest także doktorantem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i już kilkukrotnym gościem naszego podcastu. Zarówno ja, jak i Przemek napisaliśmy teksty na stronę internetową Instytutu Mises.pl, w których próbujemy prognozować to, jak będzie zachowywała się inflacja w Polsce w najbliższych miesiącach. I co ciekawe, dochodzimy do nieco różnych konkluzji, bo zarówno ja, jak i Przemek spodziewamy się tego, że inflacja zacznie w końcu spadać, ale jeśli chodzi o sekwencję czasową wydarzeń, to ja przewiduję dużo szybszy spadek aniżeli Przemek i pomyśleliśmy, że dobrze byłoby te kwestie przedyskutować, więc jeśli jeszcze Państwo naszych tekstów nie czytali, to zapraszam na stronę Mises.pl. W opisie tego podcastu, jeśli o tym nie zapomnimy, znajdą Państwo linki do naszych tekstów. Ale może, Przemku, zacznijmy od tego, w czym się chyba w miarę zgadzamy. Dlaczego w Polsce mamy do czynienia aż z kilkunastoprocentową inflacją mierzoną wskaźnikiem, zmianami wskaźnika cen konsumpcyjnych?
No oczywiście inflacja, jak każde jedno zjawisko ekonomiczne, jest zjawiskiem złożonym. Tak samo jest oczywiście z inflacją w Polsce. I tutaj przyczyny tej inflacji w Polsce można podzielić na dwie grupy. Jedna grupa to będą czynniki zewnętrzne, druga grupa to będą czynniki wewnętrzne. Zacznijmy sobie może od czynników wewnętrznych. No to czynniki wewnętrzne w Polsce, jakie będą, to przede wszystkim polityka rządu oraz polityka monetarna Narodowego Banku Polskiego. No to może krótko o tym, jaką politykę monetarną prowadził Narodowy Bank Polski od wybuchu pandemii do października zeszłego roku. No więc po pierwsze, dopuścił do tego, aby podaż pieniądza wzrosła o 50%. Mam tutaj na myśli wskaźnik podaży pieniądza M1, który jest moim zdaniem najlepszym miernikiem faktycznej podaży pieniądza. Druga kwestia jest taka, że stopy procentowe zostały dramatycznie obniżone do wysokości 0,1% i były na tym poziomie utrzymywane aż do października zeszłego roku. To sprawiło, że Polacy praktycznie przestali oszczędzać, tak? Wycofali swoje pieniądze z jakichś tam lokat i rachunków oszczędnościowych, trzymali je na rachunkach bieżących i też zwiększyli swoją konsumpcję. No i oczywiście to też widzimy, że jak popatrzymy sobie na dane w Polsce, to wydatki konsumpcyjne nominalne, czyli po prostu to, ile ludzie wydają pieniędzy, znacząco wzrosły przede wszystkim w roku 2021. Jeśli chodzi o rząd, z drugiej strony, to on również dolał oliwy do ognia. W jaki sposób? No przede wszystkim ogromnymi wydatkami. Organizował kolejne tarcze, jakieś kolejne programy pomocowe. Do tego pobudzał bardzo chętnie wydatki konsumpcyjne, fundując jakieś kolejne dopłaty dla ludzi, czy też wprowadzając kolejne dodatkowe emerytury, jak 13. emerytura i raz wypłacono 14. emeryturę, z tego co pamiętam. A czy ponownie dalej będą wypłacane te 14. emerytury, to nie jest pewne. Jeśli chodzi o czynniki zewnętrzne.
Ja może jeszcze tylko dodam przy tych czynnikach wewnętrznych, że te 50% zmiany podaży pieniądza, o której mówiłeś, to jest to wielkość dotychczas niespotykana, bo to stało się w półtora roku, a zwykle, powiedzmy, w normalnych czasach, żeby podaż pieniądza o tyle urosła, to trzeba by, powiedzmy, pewnie 3 czy 4 lat, więc jakby tutaj skoncentrowanie tego zjawiska było zupełnie bezprecedensowe i to jakby było współdziałanie rządu i Narodowego Banku Polskiego, bo to właśnie te kolejne tarcze antykryzysowe były finansowane z kreacji pieniądza przez Narodowy Bank Polski, który jakby bezpośrednio prawie że finansował Polski Fundusz Rozwoju czy Bank Gospodarstwa Krajowego, który przekazywał te nowo wykreowane pieniądze przedsiębiorcom. To tylko tak gwoli uzupełnienia, jak ten mechanizm działał i na ile duże są to wielkości, o których mówimy.
Tak, to prawda. To dzięki, że o tym wspomniałeś, że to przede wszystkim była skala rzadko spotykana. No ale też przejdźmy sobie może do pewnych czynników zewnętrznych, którym nie można odmówić, że nie można powiedzieć, że one nie wpływają w żaden sposób na inflację u nas. No to kiedy patrzymy sobie na cały świat, no to oczywiście były jakieś problemy z łańcuchami produkcji. No, faktycznie tak było, że na przykład przez jakiś czas, przez część 2020 roku, zanim przeorganizowano pracę, to w fabrykach przez jakiś czas spadła produkcja. No, w wielu fabrykach, w wielu miejscach na świecie. Aczkolwiek już te spadki produkcji obecnie nie mają miejsca, tak już się fabryki przeorganizowały albo zostały zdjęte obostrzenia covidowe, już fabryki funkcjonują normalnie. Tak więc pewna część przynajmniej przeszłej inflacji również była skutkiem tych zastojów w produkcji, że tak to ujmę. Druga rzecz to jest polityka monetarna zagranicznych państw i w ogóle polityka rządowa innych państw. Oczywiście nie tylko Narodowy Bank Polski, nie tylko polski rząd obniżali stopy procentowe, pobudzali konsumpcję, ale to było dosyć standardowe rozwiązanie wśród wielu państw na świecie, w Europie czy w Ameryce. Z tego powodu właśnie wzrosła podaż pieniądza najróżniejszych walut na świecie, nie tylko waluty polskiej, a także wzrosła konsumpcja w wielu krajach na świecie, nie tylko w Polsce. Ponieważ żyjemy w zglobalizowanym świecie, no to można powiedzieć, że tutaj doszło do zjawiska, że tak to ujmę, konkurencji o dobra w skali międzynarodowej. No to w takim razie, jeżeli wszyscy na świecie zaczynają kupować więcej dóbr, zaczynają więcej wydawać, no to siłą rzeczy to też przeniesie się w jakiś sposób na Polskę, tak? My też w jakiś sposób to odczujemy. No i oczywiście też warto wspomnieć sobie o tym, co się dzieje teraz na Ukrainie. Bez wątpienia to też ma jakiś wpływ u nas na inflację, a przynajmniej ja myślę, że teraz już odczuwamy tego skutki i będziemy odczuwać skutki tego jeszcze przez jakiś czas. Zacząłbym od kwestii uchodźców. Tak, do Polski napłynęły ogromne ilości uchodźców. Ostatnio już z tego co wiem coraz mniej ludzi do nas przybywa. Nie pamiętam dokładnej liczby. To w Polsce ostatecznie ilu tych imigrantów było, Mateusz? 1,5 miliona? Jeśli dobrze pamiętam, tyle u nas...
To znaczy granicę przekroczyło ponad 3 miliony. Ponad milion wyjechał na Ukrainę, więc zostaje około 2,5 miliona i trzeba się domyślać, ile wyjechało dalej do państw zachodnich, nie wiem, do Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch czy Francji, a ile zostało w Polsce. Oficjalnie zarejestrowało się na dzisiaj jakieś 1,1 mln. Szacuje się, że to może być coś właśnie bliżej 1,5 miliona, jak wspomniałeś, ale czy jest to bliżej tego 1,1 mln, czy bliżej 1,5 miliona, no to nikt tego nie wie.
No właśnie, tak, to dziękuję za pomoc. No to co się dzieje? Tutaj przybywa do Polski 1,5 miliona uchodźców. Oczywiście Polacy im pomagają i bardzo dobrze, tak, no oczywiście trzeba ludziom pomagać, ale to również ma niestety swoje konsekwencje. Konsumpcja rośnie nam już teraz w Polsce, rosną nam wydatki, a ci ludzie jeszcze nie zostali włączeni w, że tak to ujmę, jeszcze nie zostali wchłonięci przez polską gospodarkę, jeszcze nie zaczęli być w Polsce produktywni, bo oczywiście takie dostosowania wymagają czasu. No i z tego powodu właśnie rośnie konsumpcja, jeszcze nie wzrosła produkcja. No to oczywiście to też jest jakiś czynnik inflacyjny. I wydaje mi się, że skutki tego odczuwamy już teraz, bo Polacy nagle rzucili się masowo do sklepów kupować różne dobra dla uchodźców z Ukrainy, żeby im pomagać.
Okej, ale to jakby skoro oni te wydają na dobra dla uchodźców, to czy tym samym jakby nie muszą zredukować wydatków na dobra na własne potrzeby?
Mogą, znaczy, no właśnie to jest ciekawa rzecz, tutaj dobre pytanie, ale czy tak było? Wydaje mi się, że mogli po prostu też głębiej sięgnąć do kieszeni.
Czyli jakby spadł popyt na salda gotówkowe, tak?
Tak, tak. Mogli jeszcze ograniczyć trochę swoich oszczędności, mogli trochę, tak, mogli zmniejszyć swoje salda gotówkowe i stąd może wynikać dodatkowy popyt, więc wydaje mi się, że kiedy w końcu już dostaniemy dane mówiące o tym, jak zmieniała się konsumpcja od czasu wybuchu wojny na Ukrainie, to podejrzewam osobiście, że tam zauważymy wzrost wydatków konsumpcyjnych i ogólnie wzrost wydatków nominalnych w gospodarce.
Znaczy, tak, to jest taki czynnik. Ta liczna chyba jakieś 30% kosmiczne wzrosła w kwietniu rok do roku. No. Więc jakby to...
No jak dla mnie to jest czynnik typowo proinflacyjny, bo to taka wartość, to... No to jest dosyć solidny wzrost.
Tylko jakby, czy to byłoby możliwe na przykład bez tej wcześniejszego wzrostu podaży pieniądza? Czy jakby, nie wiem, tak szybko ta prędkość obiegu mogłaby wzrosnąć?
Tak, tu masz rację, że to mogłoby być, aż taki wzrost mógłby być trudny do osiągnięcia bez wcześniejszego wzrostu podaż pieniądza na taką skalę, no ale hipotetycznie ludzie mogliby to wszystko gdzieś tam poupychać na jakichś kontach oszczędnościowych i tak dalej, a więc ten wzrost wydatków był, mógłby mieć teoretycznie mniejszą skalę. Więc dalej jednak no, ten wzrost wydatków po prostu przyczynia się, wzrost wydatków na pomoc dla uchodźców po prostu przyczynia się w jakiś sposób do inflacji, tak.
Okej. Wspominałeś, że od października Narodowy Bank Polski, przepraszam, Rada Polityki Pieniężnej w zasadzie podnosi stopy procentowe, widać zmiany w prowadzeniu tej polityki pieniężnej. No i pojawiają się głosy, że jest to zupełnie niepotrzebne, że stopy procentowe wcale nie wpływają na inflację, że stopy są podnoszone, nie wiem, w Czechach i w Polsce, a inflacja jest tam rekordowa i że to generalnie żadnego związku z polityką pieniężną nie ma. Jakbyś się odniósł do takich głosów?
No, ja się z tym nie zgadzam. Po pierwsze, narzeka się na to, że stopy procentowe rosną, a inflacja nie spada. No, ale w gospodarce zawsze jest tak, że wszelkie dostosowania wymagają po prostu czasu. Jeśli chodzi o ten czas, jaki mija najczęściej od rozpoczęcia zmian w polityce monetarnej, a odczuciem skutków tych zmian w polityce monetarnej, to zajmuje zwykle od 4 do 8 kwartałów. Czechy zaczęły podnosić stopy procentowe w czerwcu, jeśli dobrze pamiętam. My zaczęliśmy w październiku. No to Czechy dopiero teraz, niedługo, mogą zaobserwować jakieś spadki inflacji. Teraz i w kolejnych miesiącach. No a Polska to by wypadało właśnie gdzieś tak no, najszybciej od października. Natomiast uważam jednak, że dobrze NBP robi, że on podnosi te stopy procentowe, ponieważ to jest coś koniecznego, co trzeba zrobić. No a stopy procentowe wpływają nam na inflację tak naprawdę na kilka sposobów, a nie na jeden sposób.
To jak się mógłbyś opowiedzieć pokrótce o tym?
Tak. Najczęściej się zwraca uwagę na to, że przyczyną inflacji jest wzrost podaży pieniądza. I to oczywiście jest prawda, co do tego nie ma wątpliwości, ale to nie jest jedyny czynnik. No a oczywiście bank centralny, obniżając stopy procentowe, przyczynia się do zwiększenia podaży pieniądza. Kiedy bank centralny podwyższa te stopy procentowe, to sprawia on, że teraz ta podaż pieniądza będzie rosła wolniej. I to oczywiście teraz już obserwujemy, że ta podaż pieniądza faktycznie rośnie dużo wolniej, na co zwracasz uwagę w swoim tekście. No, ale to nie jest jedyna rzecz. Druga rzecz jest taka, że też stopa procentowa zmienia nam wielkość oszczędności. No, czyli po prostu jeżeli na kontach oszczędnościowych, na lokatach czy na jakichś obligacjach możemy dostać wyższy procent, no to w tym momencie dodatkowy pieniądz, jaki otrzymamy, no to chętniej będziemy go inwestować, chętniej będziemy go oszczędzać, a będziemy mniej skłonni go przeznaczyć na konsumpcję. W ten sposób również podnoszenie stóp procentowych sprawia, że inflacja się obniża, ponieważ albo obniża konsumpcję, albo chociaż osłabia dynamikę konsumpcji, a zwiększa oszczędności. No z kolei oszczędności potem przekładają się na inwestycje. Kolejna rzecz jest taka, że wzrost stóp procentowych prowadzi również do umocnienia się kursu walutowego, tak? A przynajmniej przy takim założeniu ceteris paribus, przy pozostałych czynnikach niezmienionych. A kiedy mówimy w takiej realnej gospodarce, no to wzrost stóp procentowych, podnoszenie stóp procentowych przez bank centralny prowadzi do tego, że kurs walutowy złotówki albo się umacnia, a przynajmniej słabnie w dużo mniejszym stopniu. I to też pomaga nam przeciwdziałać inflacji, tak? Albo zmniejszać tą inflację, albo chociaż ją spowalniać jej wzrost, ponieważ dzięki mocniejszemu kursowi walutowemu taniej możemy importować dobra z zagranicy. I to dotyczy nie tylko dóbr konsumpcyjnych, ale dotyczy to również czynników produkcji, czyli materiałów, podzespołów, ale także zamawiania jakichś usług przez firmy. Więc Narodowy Bank Polski, podnosząc stopy procentowe, tak naprawdę obniża, znaczy dąży do obniżenia inflacji właśnie na drodze tych trzech, przede wszystkim tych trzech czynników, czy też na drodze tych trzech kanałów.
To od razu jakby idąc od tego, że jest zmiana polityki pieniężnej i właśnie powiedzmy tymi trzema kanałami byłby prowadzony jakiś taki antyinflacyjny czynnik, to jak według ciebie w najbliższych miesiącach ta inflacja będzie się kształtowała?
No dobrze, no więc moim zdaniem dobrze, że NBP w końcu podnosi te stopy procentowe. Mam nadzieję, że podniesie je chociaż jeszcze trochę, mam nadzieję, że je podniesie, i w takim razie to powinno nam te wszystkie skutki podnoszenia stóp procentowych powinny mieć wpływ dezinflacyjny. Wpływ dezinflacyjny to znaczy, że obniżający inflację, tak? Ponieważ spowolnienie kreacji pieniądza, większa zachęta do oszczędzania i do inwestowania, umacniający się kurs walutowy. Tak, to będą po prostu takie działania typowo dezinflacyjne. I dlatego myślę, że skutki tego możemy zacząć odczuwać, podkreślam tutaj, że możemy, bo nie jest to pewne i przejdę do tego za chwilę, skutki tej polityki monetarnej możemy zacząć odczuwać właśnie, no tak by wypadało, że październik najszybciej, czyli że to by był koniec tego roku, początek następnego. Tak, bo właśnie już mijałem te 4 kwartały i więcej. Więc to jest taki akurat okres, żebyśmy zaczęli odczuwać te zmiany w polityce monetarnej. Ale też od razu się przyznam, Mateuszu, że jednak nie podzielam twojego optymizmu i myślę, że deflacja jest bardzo mało prawdopodobna, jeśli nie wręcz nieprawdopodobna. I teraz jest ona nieprawdopodobna, no po pierwsze, widzimy, że inflacja ma charakter globalny i nie wydaje mi się, żeby to było prawdopodobne, aby Polska była tym jednym wyjątkiem, no albo jednym z nielicznych wyjątków, które doświadczają deflacji obecnie. To jest jedna rzecz. A druga rzecz to jest jeszcze kwestia wojny na Ukrainie, która moim zdaniem da nam trochę w kość. I teraz tak, co mam na myśli mówiąc o tym, że da nam trochę w kość? Chodzi mi o to, że skutki wojny na Ukrainie i skutki pewnych zdarzeń politycznych sprawią, że inflacja w Polsce jeszcze będzie rosnąć. Konkretnie chodzi mi tutaj o kwestie energetyczne. Rosja stwierdziła, że już nie będzie dostarczać do Europy gazu gazociągiem jamalskim. Ostatnio jeszcze rząd zerwał umowę z Gazpromem na dostawy gazu, właśnie tym gazociągiem jamalskim. No i to jest niebezpieczna sytuacja, ponieważ Polska zużywa około 21 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. 9 miliardów szło do nas właśnie tym gazociągiem jamalskim. I to jest duży problem, ponieważ teraz Polska na szybko musi jakoś zastąpić innymi surowcami ten gaz oraz starać się pozyskać ten gaz skąd tylko się da. I tu jest problem, bo ilość gazu, jaką Polska na chwilę obecną może sobie zapewnić, to jest tak akurat, żeby zaspokoić nasze potrzeby na gaz, bo ten dodatkowy gaz możemy pozyskiwać z innych kierunków. Możemy na przykład więcej gazu sprowadzać za pomocą naszego gazoportu. Powstaje na przykład nowy gazociąg z Litwy. Płynie do nas rewers z Niemiec, jak i też został otwarty Baltic Pipe. Tylko pojawia się problem. Jeszcze nie mamy podpisanych kontraktów, które by nam dały pewność, że my będziemy mogli na pewno zakupić i sprowadzić tyle gazu, ile potrzebujemy. Na przykład kwestia Baltic Pipe'u. Z tego co wiem, to nie mamy jeszcze podpisanego kontraktu, że będzie przez niego płynąć tyle gazu, ile potrzebujemy, tak? Czyli to 9 miliardów metrów sześciennych, albo chociaż 7 miliardów metrów sześciennych. Podobnie jest z gazoportem. Z tego co wiem, nie podpisaliśmy dodatkowych umów, które by dały nam pewność, że jakieś inne kraje dostarczą nam więcej tego gazu za pomocą, poprzez gazoport. Co to oznacza? No to oznacza, że po prostu będziemy mieli wzrosty cen gazu oraz innych surowców energetycznych w Polsce. To nam się przełoży na inflację. Nie wiem, jak duży będzie to wzrost, ale ja się obawiam, że to może być duży wzrost cen surowców energetycznych. Wzrost ten może być o tyle gorszy, że teraz reszta krajów Europy, oni również starają się ograniczać ilość gazu, ropy, dążą i będą dążyli do tego w przyszłości, żeby jak najmniej ropy i gazu ściągać z Rosji, żeby kupować od Rosji. Będą starali się pozyskiwać surowce z innych krajów i na inne sposoby. Czyli również transport drogą morską, czy zakup od Norwegii. A to oznacza, że teraz my będziemy z tymi państwami jeszcze dodatkowo konkurować o zasoby energetyczne z Norwegii, czy sprowadzane statkami. To oznacza, że jeszcze bardziej te ceny mogą wzrosnąć.
No dobra, jakby jest jak najbardziej możliwe, żeby nie mieć do czynienia z takim, nazwijmy to ekonomicznym żargonem, szokiem podażowym, czyli że trzeba będzie zmieniać sposoby produkcji z powodu tego, że będzie niedostateczna ilość gazu i generalnie sprowadzenie do Polski jakiejś krańcowej jednostki gazu będzie bardzo drogie, tylko żeby to się przyłożyło na ogólny poziom cen, to ten szok podażowy musi być dostatecznie duży, żeby jakby przebił te inne antyinflacyjne czynniki, tak? Bo jednocześnie cały czas polska gospodarka się rozwija i żeby ogólnie ten szok podażowy przełożył się na proinflacyjne tendencje, to moim zdaniem to musiałoby być tak duży, żeby te wszystkie jakby prorozwojowe czynniki w polskiej gospodarce zniwelować, a przecież jest możliwe, że możemy mieć rozwój gospodarczy przy kryzysie gazowym. Jest to też, powiedzmy, scenariusz, który można sobie spokojnie wyobrazić.
No wiesz, Mateuszu, tylko jednak surowce energetyczne, w tym gaz, są raczej, jak to mówił Hayek, niespecyficznymi czynnikami produkcji. Czyli żebyśmy mogli mieć jakiś wzrost gospodarczy, to jednak potrzebujemy pozyskać te surowce. Dlatego myślę, że problemy z dostawami gazu również się odbiją nam na wzroście gospodarczym. Chociaż jak najbardziej zgadzam się, to, że będą wzrosty cen surowców energetycznych, to nie znaczy, że polityka monetarna Narodowego Banku Polskiego dalej nie ma wpływu dezinflacyjnego. Więc dalej ta polityka monetarna NBP-u, no, działa w ten sposób, że on będzie spowalniać, hamować wzrost inflacji. Tak? I dlatego też myślę, że taka ścieżka inflacji, jaką przedstawia ostatnia projekcja Narodowego Banku Polskiego, wydaje mi się dosyć prawdopodobna.
To może taki bardziej teoretyczny punkt. Czy wzrost inflacji bierze się ze wzrostu kosztów, na przykład surowców energetycznych?
No tak, znaczy generalnie co to jest inflacja? Znaczy, powiem tak, może się wziąć. I teraz tak, no generalnie co to jest inflacja? Jak sobie mierzymy inflację, to inflacja to są po prostu zmiany cen. Ceny są determinowane popytem i podażą. No to jak nam rośnie popyt na jakiś czynnik produkcji, no to siłą rzeczy jego cena będzie wzrastać i to prawdopodobnie po prostu przełoży się również na ceny dóbr konsumpcyjnych. Więc jak najbardziej, więc myślę, że tak, ale też kwestia jest taka, skąd się ten popyt bierze, tak? No i determinanty mogą być różne. No oczywiście najczęściej jest tak, że po prostu ten dodatkowy popyt wynika z tego, że po prostu gospodarka zaczyna się przegrzewać, tak? Kreacja pieniądza jest zbyt duża, stopy procentowe są zbyt niskie, ludzie za mało oszczędzają, no i to powoduje, że rośnie nam popyt na towary, z tego powodu rośnie nam popyt na surowce i stąd się biorą po prostu wzrosty kosztów. Czyli może ujmę to inaczej, to co powiedziałem. Koszty mogą wynikać z tego, że wzrósł nam popyt na dobra konsumpcyjne. No ale tak jak wiemy z zasady użyteczności krańcowej, kiedy spada nam podaż danego dobra, no to siłą rzeczy rośnie wartość jego jednostki krańcowej. Tak, no to się po prostu będzie też przekładać na wzrost kosztów, a to będzie się przekładać na wzrost inflacji.
No tak, tylko czy mamy do czynienia generalnie ze spadkiem podaży dóbr, czy raczej mamy rekordowe odczyty 8-procentowego wzrostu gospodarczego?
Znaczy tak, teraz oczywiście mamy rekordowe wzrosty produkcji, ale ja tutaj, Mateusza, raczej mówię o tym, co będzie w przyszłości. Tutaj mówię akurat o samej Polsce. No, sama Polska ma właśnie ten problem, że teraz zostaje ograniczona podaż dla Polski surowców energetycznych. Tak? Chodzi mi o to, że po prostu teraz Rosja będzie dostarczać na mniej zasobów. No to w tym momencie, jeżeli nie zapewnimy sobie podaży z innych źródeł, tych zasobów energetycznych, a konkretnie jeżeli nie zapewnimy sobie gazu z innych źródeł, no to siłą rzeczy po prostu to sprawi, że w Polsce koszty produkcji wzrosną, a to znajdzie swoje odzwierciedlenie zarówno w cenach dóbr konsumpcyjnych, jak i też może znaleźć odzwierciedlenie w wielkości produkcji.
Jasne, tylko też energetyka nie jest dużą częścią polskiej gospodarki. Jakbyśmy popatrzyli, jaki procent, nie wiem, wartości dodanej w tych sektorach tkwi, to można by się zdziwić, na ile są to nieduże ilości. Więc no, myślę, że jest to jednak, ten wpływ jest przeceniany, mówiąc delikatnie. I jednak no, ropa na świecie w 2008 roku była droższa niż obecnie, a poziom cen w Polsce był wyraźnie niższy. Więc dało się te czynniki pogodzić i no, jednak bym tutaj ortodoksyjnie stał za tym, że te ceny dóbr konsumpcyjnych decydują o tym, na ile przedsiębiorcy wyceniają czynniki produkcji i stąd się biorą ceny towarów. A to, że przedsiębiorcy czasami stosują takie heurystyki jak koszt plus marża, to nie mówi nam tego, skąd rzeczywiście ceny w gospodarce się biorą, bo jakby ważne jest to, czy konsumenci są w stanie zapłacić ten koszt plus marża, czy dany czynnik produkcji z danego zastosowania musi zostać wycofany na rzecz alternatywnych, bardziej wartościowanych przez konsumentów. I tak samo można zużywać na przykład mniej paliw kopalnych w gospodarce dzięki, nie wiem, lepszym lepszemu oszczędzaniu energii, dzięki lepszej, nie wiem, termomodernizacji budynków, etc. I to oczywiście są kosztowne procesy, ale one nie spowodują, nie wiem, wzrostu ogólnego poziomu cen w gospodarce o 20%.
Znaczy tak, tu się z tobą zgadzam. Oczywiście jest tak, że to ostatecznie koszty są determinowane tym, ile konsumenci są gotów zapłacić za produkty wytwarzane przy pomocy danych czynników produkcji. Tak? Jak to było prawo kosztów Bombawerka. Koszty reprodukcji są wyznaczane przez krańcowe zastosowanie czynników produkcji. Ale no też kiedy przyjmiemy sobie stałą skalę preferencji, wiesz jak to wygląda, no to po prostu jeżeli zmniejszymy sobie podaż o jednostkę, no to co się wtedy dzieje? No rośnie nam wartość tej jednej jednostki. I po prostu przynajmniej w jakimś tam krótkim okresie wydaje mi się, że to może po prostu mieć pewien wpływ, że tak to umie inflacyjny, tak? To może znaleźć jakieś odzwierciedlenie w cenach dóbr konsumpcyjnych. No chociażby dlatego, że jak mamy mniej czynników produkcji, to mniej możemy wyprodukować, no to siłą rzeczy też nam spada podaż dóbr, no to rosną ich ceny.
No tak, tylko to cały czas jest jakiś odległy, przyszły scenariusz w tym sensie, więc nie wydaje mi się, żeby on nam pomagał wyjaśnić kilkunastoprocentową inflację teraz i dzisiaj, kiedy mamy pewnie apogeum ekspansji gospodarczej, która też jakby...
To masz rację.
Mam wrażenie, że się zaraz skończy, ale niekoniecznie z powodu wojny na Ukrainie, tylko z tego, że po prostu wchodzimy w inną fazę cyklu koniunkturalnego, ale to nieco osobny temat.
No to może się troszkę nie zrozumieliśmy. To, o czym ja mówiłem z tymi zasobami, to nie mówię, że one już teraz przyczyniają nam się do inflacji, tylko chodziło mi o to, że one mogą się przyczynić w najbliższej przyszłości, tak? Czyli miałem na myśli koniec roku, przyszły rok. Także tutaj to może mieć jakiś wpływ. Natomiast teraz to jeszcze to nie ma wpływu, tak? O to mi chodziło. Natomiast oczywiście może być też tak, że może chociaż ten jeden raz nasi rządzący wykażą się jakąś zaradnością, no i faktycznie uda im się sprowadzić tych surowców energetycznych tyle, ile trzeba do Polski za pomocą tych dodatkowych kanałów, no to wtedy ten czynnik nie powinien być aż tak mocno proinflacyjny. Ale spodziewałbym się, że on w przyszłości będzie miał takie skutki proinflacyjne, ale takie raczej właśnie krótkotrwałe.
Okej, a to może jeszcze... Jedna rzecz mi się przypomniała, bo ostatnio spotykam się z takim poglądem, że te podwyżki stóp procentowych przez RPP są niewystarczające, bo one cały czas są poniżej odczytu CPI i że do zdławienia inflacji musimy mieć do czynienia z tymi realnymi, dodatnimi stopami procentowymi banku centralnego. Czy uważasz, że taka arytmetyczna zależność istnieje?
Nie, wydaje mi się to być nadmiernym uproszczeniem. Szczerze mówiąc, ciężko jest, próbowałem znaleźć jakieś dobre opracowanie na ten temat, z czego miałoby to wynikać, że akurat zawsze muszą być, że zawsze trzeba podnieść stopy procentowe podatku inflację, żeby ją zdławić, ale jakoś nigdzie nie znalazłem takiego opracowania. Także myślę, że żeby zdławić tą inflację obecną, także teraz inflację mamy na poziomie 12,4, także nie sądzę, aby konieczne było podnoszenie stóp procentowych aż do poziomu powiedzmy 15%, żeby ją zdławić przy obecnych warunkach. Aczkolwiek to nie znaczy, że uważam, że obecny poziom stóp procentowych jest wystarczający. Myślę, że dalej jeszcze trzeba trochę te stopy procentowe podnieść.
Czyli w takim razie uważasz, że na przykład scenariusz turecki raczej nam nie grozi?
No, kiedy patrzymy sobie na Turcję, co tam się stało? Podaż pieniądza wzrosła tam od początku 2020 roku wzrosła ponad czterokrotnie. No ponad czterokrotnie jeszcze rośnie. Natomiast w Polsce no, wzrosło 50% i to hamuje. No to w takim razie nie obawiałbym się jeszcze scenariusza tureckiego. Aha, no i przy okazji jeszcze tak tutaj dla naszych słuchaczy. Inflacja w Turcji obecnie wynosi 70%. Podaż pieniądza, tak jak już wspomniałem, wzrosła 4,5-krotnie od początku 2020 roku, a może od 2019?
Szkoda, no, kilkukrotnie więcej niż w Polsce na pewno.
Tak.
Żeby tylko podać kontekst. A kiedy tak przytaczamy te dane o podaży pieniądza, to niektórzy uważają, że jesteśmy zbytnimi monetarystami. Tak jak Milton Friedman i jego uczniowie czy współpracownicy właśnie zajmowali się śledzeniem zmian w agregatach pieniężnych różnych i próbowali jakieś prognozy co do przyszłej inflacji na tej podstawie wyciągać. Czy w takim razie jesteśmy monetarystami?
Ja nie jestem.
A dlaczego?
Znaczy, chodzi o to, że faktycznie podaż pieniądza, no bez wątpienia ona przekłada się na inflację w ten sposób, że kiedy kreowany jest pieniądz, to on po prostu trafia w czyjeś ręce i on jakoś jest wykorzystywany, tak? On gdzieś zaczyna pobudzać popyt. No ale problem jest taki, że co, o czym zresztą już wspominał Mises, tak, że ciężko jest jednoznacznie określić i oszacować, jak wzrost podaży pieniądza przełoży się na wzrost cen. Tak, no nie ma tutaj przełożenia 1 do 1, jak widzimy, tak? Podaż pieniądza wzrosła w Polsce o 50%, no ale czy ceny o tyle wzrosły, to...
Jakieś 20% chyba na razie.
No właśnie. No to tutaj nie ma tego przełożenia 1 do 1. A to wynika z tego po prostu, że to, ile ludzie gotowi będą zapłacić za dobra, otrzymując ten dodatkowy pieniądz, to jest trudne do oszacowania. To, jaki będzie popyt ludzi na saldo gotówkowe, to też trudne jest do oszacowania, albo jak dużą część z tego nowego pieniądza, który ludzie otrzymają, jak duża część zostanie zaoszczędzona, tak? Bo to, że jeszcze ludzie dostają nowy pieniądz, który mogą wydać na dobra konsumpcyjne, to jeszcze nie oznacza automatycznie, że oni to z nim zrobią, tak? Oni mogą to po prostu poupychać na jakichś na rachunkach oszczędnościowych, na lokatach, kupić za to jakieś obligacje i to po prostu zaoszczędzić, tak? Więc to jest po prostu ten problem w wyszacowaniu, jaki ostatecznie będzie wpływ wzrostu podaży pieniądza na ceny, tak? W jakim stopniu ten wzrost podaży pieniądza przełoży się na wzrost cen, ale generalnie co do tego, że podaż pieniądza wpływa na inflację i jest istotnym czynnikiem, to moim zdaniem nie ma wątpliwości.
Nawet co do kierunku tych zmian.
Tak.
To możemy być pewni. To dlatego, no nie wiem, no ja w swoim tekście próbowałem właśnie robić to, o czym ty mówisz, czyli patrzeć na zmiany w relacji konsumpcji, oszczędności, czy próbować zrozumieć, jak właśnie na przykład milion dodatkowych imigrantów wpłynie na zachowanie się popytu na salda gotówkowe. Jest tutaj oczywiście jeden wielki problem. Nie ma żadnej jednej dobrej miary statystycznej, która by nam przybliżała popyt na pieniądz i tutaj pozostajemy w sferze dużych spekulacji. Wydaje się praktycznie pewne, że na przykład na początku pandemii popyt na salda gotówkowe wyraźnie wzrósł. Ludzie chcieli być przygotowani na niepewne czasy, dlatego wypłacali dużo gotówki z bankomatów i chcieli mieć dużą część majątku w formie płynnej. Coś podobnego stało się znowu przy wybuchu wojny na Ukrainie, ale na ile są to silne czynniki, no to już wtedy trudno powiedzieć, czy wyciągnięcie 10 miliardów złotych z bankomatów oznacza spadek inflacji o 0,1%, no kompletnie nie wiadomo.
Tak, to prawda, ale generalnie, znaczy tak dla jasności, ja się generalnie zgadzam z twoimi tezami, które postawiłeś w swoim artykule, o tym, jak wspominasz o tych czynnikach dezinflacyjnych. Ja mówię, że i moim zdaniem masz rację, tak? I one faktycznie działają, one wpływają i one będą obniżać inflację w Polsce. Tylko że jestem po prostu sceptyczny wobec tezy, że będzie deflacja, ponieważ raz dalej mamy czynniki międzynarodowe, czyli jakaś tam polityka monetarna innych banków centralnych, polityka gospodarcza innych krajów, tak? Więc dalej mamy jakąś konkurencję dobra między z innymi krajami. A druga rzecz jest taka, że uważam, jestem troszkę bardziej pesymistycznie nastawiony do wpływu sytuacji na Ukrainie na Polskę. No i to są dwa takie główne punkty, które sprawiają, że jestem trochę bardziej pesymistycznie nastawiony do inflacji w Polsce od ciebie.
Okej. Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się nieco więcej o bardziej, powiedzmy, społecznej czy kulturowej stronie inflacji, to polecam wejść na stronę dołączmises.pl i tam, jeśli zostawi się nam swojego e-maila, można bezpłatnie pobrać książkę Etyka produkcji pieniądza Jorga Guido-Hulsmana, w której można się dowiedzieć o tym, dlaczego w obecnym systemie monetarnym inflacja nie powinna dziwić, a także jakie niedobre skutki dla społeczeństwa inflacja niesie, czy to w sferze etycznej, czy to powiedzmy w sferze kulturowej, czy jak niszczy więzi rodzinne i różne inne ciekawe tezy można tam znaleźć. Proszę także pamiętać o tym, żeby przeczytać tekst zarówno mój, jak i Przemka na stronie mises.pl dotyczący właśnie tego, jak inflacja w najbliższym czasie będzie się kształtować. Zawsze na piśmie te myśli formułuje się nieco inaczej niż w mowie. Ja tobie, Przemku, chciałbym już dzisiaj za rozmowę podziękować. Jeszcze wśród tematów, które chcieliśmy poruszyć, zostaje cały kontekst międzynarodowy i kwestia tego, dlaczego stopy inflacji dość mocno różnią się między krajami, ale myślę, że możemy to sobie zostawić na kolejne spotkanie. I proszę także pamiętać o tym, żeby subskrybować nasz kanał na YouTube. A jeśli wolą Państwo wersję audio, to oczywiście jesteśmy na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, różnych innych platformach podcastowych, a ostatnio jesteśmy także na Mixcloud dzięki współpracy z portalem legitymizm.org. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia wkrótce.